Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Tajemnica i piękno początku ludzkiego życia. Naszym Państwa gościem dr Tadeusz Wasilewski, specjalista położnictwa i ginekologii. Witamy Panie doktorze na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam ojca.
Pierwsza część naszych rozmów już dostępna zarówno na portalu internetowym www.radiomaria.pl. Prosimy o rozpropagowanie. Też na stronie internetowej tv-trwam.pl. A przed nami druga część. Panie doktorze, prosimy o wprowadzenie.
Ponieważ moim radiem, które słucham generalnie w 99% procent wszystkich rozgłośni, to jest Radio Maryja. W związku z tym, słuchając programów, słuchając wypowiedzi, słuchając prelegentów, ojców, słuchając rozmówców dzwoniących do Radia Maryja, wiem, że poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoko postawiona dla prawdy, dla wiary, dla prawego postępowania i nie ukrywam, że mam tremę, żeby temu sprostać, żeby Państwu przekazać swoje doświadczenie codzienne w medycynie, w spotkaniu z pacjentami i spróbuję to zrobić jak najlepiej, a również proszę o telefony, jeżeli one będą, a sądzę, że będą, i żebyście Państwo mogli uzupełnić moje wypowiedzi, czy też poprosić o rozszerzenie kwestii, na które jeżeli będę znał, taką będę miał możliwość i będę miał taką wiedzę, to spróbuję temu podołać. Pierwszą część naszego spotkania telewizyjnego, spotkania radiowego, zacząłem od świadectw pacjentów, pacjentek, którym się udało, które zostawiły wpisy w naszych książkach, swoje refleksje. Drugą część chcę też zacząć od świadectwa, nieco dłuższego, ale proszę bardzo o wyrozumiałość i cierpliwość, chcę go przeczytać. Zaczyna się ono, napisane zostało w marcu 2014 roku. Zaczyna się od słów: nie ma skuteczniejszej nowenny od tej: Jezu, oddaję się Tobie, troszcz się Ty. Ta prosta i tak wymowna modlitwa towarzyszy mi każdego dnia. Z tymi słowami w duszy rodziłam mojego synka. Dzięki Panu Bogu Antek zamieszkał pod moim sercem w Boże Narodzenie 2012 roku. I dzięki Panu Bogu bezpiecznie i szczęśliwie przyszedł na świat 23 września 2013 roku. W dniu wspomnienia świętego ojca Pio. Patrząc na te okoliczności i fakt, że po 6 trudnych latach leczenia niepłodności zaszłam w ciążę, nie można nie widzieć, że to dar od Boga. Nasz cud. W perspektywie czasu widzę, że cały czas to On prowadził nas po tej trudnej drodze, jaką jest niepłodność. Jedynie co mogłam robić, na co miałam wpływ przez ten cały czas, to modlić się, by Bóg pozwolił nam zostać rodzicami. I chociaż po każdej kolejnej porażce ciężko było wymówić przez łzy słowa najprostszej modlitwy Ojcze Nasz, to nie mogłam przestać, mimo ogromnego żalu, bólu, serca modliłam się. Nie mogę powiedzieć, że w tym czasie nie miałam chwili zwątpienia, że nie czułam złości, rozpaczy, że nie miałam pretensji do Pana Boga za to, że nas tak doświadcza, ale po takich chwilach słabości ponownie do Niego wracałam, wiedząc, że tylko w Nim moja, nasza nadzieja. Bez Boga nie ma nic. Zanim trafiliśmy do Pana kliniki naprotechnologicznej, byliśmy kuszeni zabiegiem in vitro po promocyjnej cenie. Byliśmy przez lekarza postawieni pod ścianą, odarci z nadziei, gdy po kolejnej nieudanej inseminacji oświadczył nam, że dalej nie ma co próbować, tylko trzeba podejść do in vitro. Umieszczono nas w wygodnej szufladce, niepłodność idiopatyczna, i zestawiono samych sobie. A we mnie wszystko się buntowało przeciw takiej drodze. Teraz myślę, że to była próba. Podziękowaliśmy temu lekarzowi kolejnemu już z kolei. Wyszliśmy z mężem z gabinetu, nie wiedząc jeszcze, co dalej robić. Kolejne znaki prowadziły mnie ku naprotechnologii. Artykuł w internecie, wzmianka w telewizji, informacje od znajomych. Coraz częściej napotykałam na słowo naprotechnologia i czułam, że to droga, na którą musimy teraz wejść. Cieszę się, że po raz kolejny posłuchałam swojego serca i chociaż te 2 lata spędzone pod Pana opieką również nie należały momentami do łatwych, to wreszcie czuliśmy, że jesteśmy z mężem w dobrych rękach i że naprawdę chce nam Pan pomóc. Dziś dzięki Bogu, dziękuję Bogu, że postawiła Pana doktorze na naszej drodze. W grudniu 2012 roku, gdy przyszliśmy na kolejny monitoring, podjęliśmy z mężem decyzję, że dajemy sobie i Panu jeszcze ten miesiąc. Poczuliśmy już ogromne zmęczenie leczeniem. Nie wiem, co zrobilibyśmy dalej, gdyby nie okazało się, że jestem w ciąży. Nie chcę nawet o tym myśleć. Dziękuję Bogu, że stało się tak, jak się stało. Pamiętam, że modliłam się wówczas: Boże, proszę, nie stawiaj nas tylko po raz drugi przed decyzją o in vitro, a potem już tylko mówiłam: niech się stanie Twoja wola, i przestałam mówić Mu, czego pragnę. Bóg przecież wie. Wieczorną koronkę do miłosierdzia Bożego poprzedziłam słowami: Twoja wola, Panie Boże, i nie mówiłam nic więcej, jedynie słowa modlitwy. To wówczas mój różaniec zaczął pękać. Najpierw w jednym miejscu, kolejnego wieczoru w drugim. Jeszcze wówczas tego nie rozumiałam. Dopiero pozytywny test i pierwsze USG, na którym zobaczyliśmy małą kropeczkę w moim brzuchu, uświadomiło mi, co się dokonało. Spięłam różaniec małą agrafką i nie zamienię go na żaden inny. A gdy synek urośnie na tyle, by zrozumieć, to opowiem mu, jakim jest cudem. Już dziś mówię mu od ucha do ucha, że jest darem od Pana Boga, a bycie jego mamą jest dla mnie największym zaszczytem. Będąc w ciąży, obiecałam Bogu, że zrobię wszystko, aby Antek wyrósł na dobrego, kochającego człowieka i był blisko niego. To niełatwe zobowiązanie, ale mam nadzieję, że wspólnie z mężem mu sprostamy. Pierwszym krokiem na tej drodze był chrzest święty Antoniego, który miał miejsce w Boże Narodzenie 2013 roku, jako wyraz naszej wdzięczności wobec Boga za cud, który dokonał się dokładnie rok wcześniej. Pojawienie się Antka na świecie dopełniło nas jako małżeństwo, nas jako rodzinę. Jestem szczęśliwa i każdego wieczoru dziękuję za kolejny dzień spędzony razem. Mówię nadal: Boże, troszcz się o nas Ty, i zasypiam spokojna. Panie doktorze, nie wiedząc, jak najlepiej mogę Panu podziękować za opiekę nad nami zarówno podczas leczenia niepłodności, jak i prowadzenia ciąży, postanowiłam spisać coś w rodzaju mojego świadectwa i podarować je Panu. Myślę, że to Pana bardziej ucieszy niż kwiaty czy nawet najlepszy szampan. Jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, męża i naszego synka. I dla takich chwil warto ciężko się uczyć, pracować nocami, przewracać kartki w książkach kolejnych po to, żeby móc rano, trochę niewyspanym, zmęczonym, usiąść przed pacjentami kolejnymi, nowymi i dać im nową nadzieję i wiarę w to, że mogą zostać rodzicami. Param się leczeniem niepłodności już prawie 30 lat. Moje 14 lat pierwszych spotkania z problemem niepłodności małżeńskiej to praca w klinice, w której rządziły głównie techniki wspomaganego rozrodu, czyli inseminacji i program in vitro. Tam uczyłem się rozmawiać z pacjentami, tam uczyłem się szukać przyczyn, ale przede wszystkim uczyłem się technik wykonywania inseminacji, uczyłem się sprawności w wykonywaniu programu in vitro, przygotowywania pacjentek do programu in vitro. Porzuciłem ten obszar medyczny, zrobiłem to ze względów etycznych, ze względu na powiedzenie sobie: zarodek może być przecież i powinien twoim małym pacjentem, którego powinieneś strzec, szanować, pielęgnować i nie użyć w środowisku, w którym się obracasz, który stwarzasz dla tego zarodka, nieprawidłowości, podczas których on może po prostu zginąć. Przez półtorej roku, pracując w swoim małym gabinecie, leczyłem niepłodność, ale to nie był tak rozwinięty obszar medyczny, o którym dzisiaj mogę powiedzieć. Po półtorej roku szukania, chodzenia po śladach, które pokazywał mi Pan Bóg, pojawiła się koncepcja stworzenia ośrodka, kliniki, w której będziemy używali współczesnych narzędzi medycznych, dostępnych dzisiaj na rynku, które pozwolą nam diagnozować choroby doprowadzające do niepłodności, redukować je, stawiać im weto, niwelować, zwiększać szanse poczęcia dziecka, jakie do tej pory małżonkowie mieli, i umożliwiać im doprowadzenie do poczęcia w sposób naturalny, czyli stosować naprotechnologię albo szerzej ochronną medycynę prokreacyjną, której częścią jest właśnie naprotechnologia. Żeby mówić o patologii, żeby mówić o nieprawidłowości, żeby mówić o chorobie, o czymś, co na co dzień człowiekowi przeszkadza, na pewno należy kilka słów powiedzieć o fizjologii, o prawidłowościach, które rządzą naszym organizmem i konkretnie rządzą powstaniem nowej istoty ludzkiej. Najczulszymi komórkami w naszym organizmie to są komórki rozrodcze. To jest komórka oocyt, komórka jajowa i plemnik męski. Teraz na wartość tych komórek pracuje cały organizm. To nie jest obojętne, co się dzieje w naszej tarczycy, w naszych nadnerczach, w naszych nerkach, co się dzieje w ośrodkowym układzie nerwowym, co się dzieje w naszym przewodzie pokarmowym, w środowisku, w którym się obracamy, pracujemy, mieszkamy. To wszystko ma wpływ na potencjał prokreacyjny komórki jajowej, to wszystko ma wpływ na potencjał prokreacyjny plemnika. Będąc w pełni zdrowymi ludźmi, mając 20-30 lat, współżyjąc, chcąc doprowadzić do poczęcia dziecka w jednym cyklu miesięcznym, mamy, tak jak już powiedziałem w naszym pierwszym spotkaniu, mamy około 20-procentową szansę na to, żeby zrealizować to nasze marzenie. Często ludzie nie wiedzą, jaką szansę mamy w jednym cyklu miesięcznym, pomimo że współżyjemy w czasie owulacji. Więc jeszcze raz powtarzam, to jest 20% i to jest pełne zdrowie. I te 20% powinno sfinalizować nasze marzenie, powinno pomóc w pojawieniu się dziecka na przestrzeni jednego roku. Jeżeli do takiego faktu nie dochodzi, to mówimy o niepłodności małżeńskiej, zaczynamy szukać przyczyn, zaczynamy szukać i używać narzędzi, które pozwolą przywrócić naszą płodność w jak najwyższym procencie. W cyklu miesięcznym dochodzi do owulacji, z jajnika wydobywa się komórka jajowa, która trafia do jajowodu i w bańce wodu, to jest taka najszersza taka część jajowodu, spotyka się z plemnikiem i te dwie gamety łączą się ze sobą. I zgodnie z wiedzą biologiczną jest to początek ludzkiego życia. Jak student zdający egzamin, czy doktor zdający egzamin specjalizacyjny, nie wiem, z pediatrii, z embriologii, z ginekologii i położnictwa jest pytany o początek ludzkiego życia, to nie ma innej odpowiedzi jak fuzja komórki jajowej z plemnikiem, jak połączenie komórki jajowej z plemnikiem. I to jest ten początek nowego życia. Powstaje nowa informacja, która zaczyna rządzić podziałem komórkowym, która zaczyna rządzić dojrzałym organizmem człowieka, który się składa ze 100 bilionów komórek, z takich miniaturowych miasteczek, które są wyposażone w informacje, jak się dzielić, jak się specjalizować w naszym organizmie, ażeby istota ludzka miała wszystkie sprawności, jakie natura nam zaproponowała i stworzyła. To jest fizjologia, to jest prawidłowość. Wtedy, kiedy nie mamy kłopotu z poczęciem dziecka, kiedy na wyciągnięcie ręki jest kolejny proces ciąży i kolejny krzyk po porodzie naszego na przykład czwartego czy piątego dziecka, chociaż dzisiaj takich małżeństw wielodzietnych już jest coraz mniej, ale należy ubolewać, że jest coraz mniej, bo w którymś momencie staniemy przed faktem i zapytamy siebie, kto będzie pracował na nasze emerytury. Natomiast nie chcę uciekać już w socjologię, chcę zatrzymać się na naszej biologii. Szanowni Państwo, nie ma innej definicji początków ludzkiego życia jak połączenie tych dwóch komórek płciowych ze sobą. I w związku z tym ta nowa istota ludzka, która powstaje w tajemnicy, w ciszy organizmu kobiecego, do jej poczęcia dochodzi w środku cyklu miesięcznego. Zarodek, który zaczyna się dzielić w drugiej dobie swojego istnienia, swojego życia, jest taką istotą czterokomórkową. W trzeciej dobie już liczy sobie 8 komórek, 8 blastomerów. I potem w około piątej, szóstej dobie jest blastocystą, która przemieszczając się przez światło jajowód wpada do jamy macicy i tam następuje nidacja, zagnieżdżenie się zarodka i dalszy jego rozwój. Wszystko to się dzieje, to zagnieżdżenie w środku drugiej fazy cyklu. Jeszcze kobieta nie wie, że już jest zapoczątkowany proces ciąży i za kolejne 7-10 dni, wtedy kiedy nie występuje miesiączka, wykonuje test ciążowy i widzi dwie kreski. Czyli pierwsze dwa czy ponad dwa tygodnie życia dziecka w łonie mamy jest dla nas wielką tajemnicą. My o tym nie wiemy. My możemy się spodziewać wtedy, kiedy oczekujemy i staramy się o to poczęcie. Natomiast nie wiemy, czy do niego doszło i czekamy na ten moment. Wtedy, kiedy moment dwóch kresek w teście ciążowym nie przychodzi, my tego nie widzimy, cierpimy bardzo. Zaczynają się łzy, zaczynają się niedomówienia. Nie chcemy, żeby się wtrącały nasze teściowe, bo to nas nawzajem bardzo boli, czasami nakręca, zaczynają się wspólne oskarżenia. Jak temu zaradzić? Jak temu zapobiec? To jest pewien duży problem rodzinny, olbrzymi problem rodzinny, brak potomstwa, upragnionych dzieci a przecież tak żeśmy o nie zabiegali w naszych umysłach, tak marzyli, że będziemy liczną rodziną. Jest to problem również w tej chwili i społeczny, dlatego że szacuje się, że co piąta, szósta para małżeńska na świecie nie może mieć dzieci, cierpi z powodu braku potomstwa, pomimo chęci i starań o to potomstwo. Wobec tego klinicyści, lekarze, stojąc w swoich gabinetach, w klinikach, w szpitalach, widzą to jako problem rzeczywiście choroby, jako problem kliniczny i szukają, aby zaradzić temu różnymi sposobami. W 1978 roku wykonano pierwszy program in vitro i urodziło się dziecko. Było to w Anglii. W 1987 roku pierwsze dziecko, które urodziło się w wyniku wykonania programu in vitro, to była Polska, Białystok. Dzisiaj program in vitro stał się wszędobylski, bardzo dostępny, czy bardziej dostępny niż kiedyś, mniej kosztowny, z wykształconą kadrą lekarzy, dużą, szeroką, która proponuje program in vitro w wielu miastach na całej kuli ziemskiej. Na pewno Państwo żeście słyszeli wiele o technikach wspomaganego rozrodu, o metodzie zapłodnienia pozaustrojowej, o tym, że powstają zarodki nadliczbowe, że ulegają kriokonserwacji, że część zarodków zginie, o badaniach prenatalnych tych zarodków, o transferach, które nie do końca są bezpieczne dla zarodka, o hodowli zarodków, które również giną w czasie przebywania w inkubatorach czy w menezach stworzonych sztucznie przez człowieka. Wobec tego, jeżeli traktujemy początek ludzkiego życia zgodnie z tym, co mówią nam prawa biologiczne, a jednocześnie słyszymy od takiego europejskiego stowarzyszenia, od jego przedstawicieli, Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Embryologicznego Człowieka i Reprodukcji Ludzkiej, słyszymy, że leczenie niepłodności powinno być sfinalizowane urodzeniem zdrowego dziecka. I w leczeniu niepłodności nie tylko dążymy do urodzenia tego zdrowego dziecka, ale również szukamy metod i sposobów, które będą moralnie i etycznie poprawne. Wobec tego wydaje się, że ochronna medycyna prokreacyjna będzie fantastycznym obszarem medycznym, który spełnia te wymogi, te warunki, te zalecenia, która się przeciwstawi programowi in vitro. I czy teraz taka medycyna może istnieć? Szanowni Państwo, tak jak zacząłem ten swój długi wywód od tego, że ta jakość komórki jajowej i jakość plemnika będzie zależała od tego, w jakim środowisku i otoczeniu przebywamy na co dzień, ja mówię na przykład o warunkach pracy, jakie będą dotykały nas choroby. Wobec tego, analizując i odwracając sytuację, szukając tych chorób, którym jednym z objawów jest właśnie niepłodność, czyli niepłodność wcale nie musi być chorobą, nie musi być tak nazywana, a objawem chorób, które występują w naszych organizmach, to jeżeli tych chorób będziemy szukali, mówię o chorobach przewodu pokarmowego, to jest bardzo szeroki temat, o diecie niewartościowej w sensie jakościowym, w sensie ilościowym, o alergiach, o zaburzeniach immunologicznych naszego organizmu, o chorobach z autoimmunoagresji, o chorobach tarczycy, o chorobach nadnerczy i o chorobach osi podwzgórze, przysadka, jajniki, o chorobach dotyczących bezpośrednio narządu rodnego czy po stronie męskiej, o nieprawidłowości polegających na zaburzeniach w ilości i w procentowości ruchu plemników, to szukając nieprawidłowości w postaci chorób, wielokrotnie, ponieważ medycyna się bardzo mocno rozwija, wielokrotnie można znaleźć antidota, żeby temu zapobiec, żeby temu zaradzić. I dzisiaj szereg przyczyn, które ograniczają naszą płodność, powtarzam to na co dzień pacjentom, zmniejszają tą naszą płodność z 20% w jednym cyklu, na przykład do 4%, czy do 3%, czy do 10%. I wtedy ten czas oczekiwania mocno się wydłuża powyżej jednego roku w sensie prawdopodobieństwa matematycznego. Oczywiście istnieje jakaś niewielka grupa przyczyn, które redukują naszą płodność i możliwość poczęcia dziecka, redukują do zera, ale takich przyczyn jest naprawdę niewiele. Wobec tego, jeżeli my znajdziemy choroby, postawimy im weto, spróbujemy je wyeliminować, to wracamy naszym wektorem płodności w danym małżeństwie znowu do 20%. I wtedy powtarzanie cykli przynosi bardzo, bardzo często u dużej grupy pacjentów po prostu powodzenie. Na tym polega ochronna medycyna prokreacyjna. Szukam chorób, które zmniejszyły szanse poczęcia dziecka w jednym cyklu. Próbuję leczyć te choroby. Wprowadzać leki czy jakiekolwiek inne postępowanie medyczne i umożliwiam małżonkom doprowadzenie do poczęcia w ich własnej sypialni, w ich własnym łóżku, tak jak natura to zaproponowała i w sposób, uważam, najlepszy, przemyślany propaguje. Daje nam jak na talerzu, o tak, w cudzysłowie oczywiście. I teraz również dochodzę do wniosku po tych 30 latach pracy z niepłodnością, że wtedy, kiedy nie ma dziecka, to natura nie robi nam na złość. Widocznie nasze organizmy nie są przygotowane do tego. Widocznie dzieciątko, które mogłoby się pojawić w łonie mamy, nie ma dostatecznych warunków, aby rozwijając się przez 10 miesięcy księżycowych, urodziło się w pełni zdrowym człowiekiem. W związku z tym jest pewna bariera. Nie ma tego dzidziusia, nie ma jeszcze poczęcia. W związku znowu z tym jesteśmy w stanie jako medycy dzisiaj przy bardzo mocnym rozwoju medycyny poprzez wszystkie kroki diagnostyczne, które można zastosować, odwrócić sytuację, znaleźć te choroby, naprawić to środowisko i często dostajemy wielką nagrodę w postaci właśnie dodatniego testu ciążowego, w postaci poczęcia dzieciątka, w postaci obserwacji jego rozwoju, obserwacji bijącego serduszka i wreszcie cieszyć się narodzeniem nowej istoty ludzkiej. Szanowni Państwo, już wspomniałem, że w drugiej dobie życia nasz zarodek liczy sobie 4 komórki. W trzeciej dobie jest on 8-komórkowcem. W piątym, szóstym dniu jest to już blastocysta. W czwartym tygodniu zarodek jest w kształcie literki C. Często jak oglądamy taki zarodek na ekranie monitora USG, to mówimy o nim, że jest małą fasolką. Widzimy już pojawiające się zawiązki rączek, widzimy zawiązek serca i bijące serduszko. W szóstym tygodniu już jest zawiązek oka. W dziewiątym, dwunastym tygodniu, już około 12 tygodnia bliżej można rozpoznać płeć dziecka. Zaczyna się proces tworzenia krwi w wątrobie tej małej istoty ludzkiej. I to jest ten moment przejścia nazwania zarodka, istoty ludzkiej zarodkiem, do nazwania istoty ludzkiej płodem. I zaczyna się dalej rozwój płodu. Około 17-20 tygodnia mama czuje już pierwsze ruchy i następuje poród około 40 tygodnia. I teraz, co jest ważne w ochronnej medycynie prokreacyjnej, może to, co Państwo powinniście wiedzieć, nie ma dzisiaj w medycynie 100% narzędzi, które przyłożone do małżeństw cierpiących z powodu niepłodności są w stanie obiecać małżonkom, że ta nasza skuteczność będzie na pewno w 100% i na pewno się urodzi dziecko. Nie ma żadnych takich metod. Czy są to inseminacje, czy jest to program in vitro, czy wreszcie kroki, tajniki ochronnej medycyny prokreacyjnej, to też nie daje nam 100% gwarancji. Powtarzam zawsze małżeństwom, że leczenie niepłodności to jest walka z próbami. To jest dawanie szansy, tej największej szansy, jaką możemy wykonać jako medycy w jednym cyklu miesięcznym. Ale również po tylu latach doświadczenia w leczeniu niepłodności jestem przekonany, że nasza biologiczna, medyczna wiedza byłaby niczym w porównaniu do wielkiej pomocy ze strony Pana Boga. Sądzę, że Pan Bóg jest twórcą każdej istoty ludzkiej. Możemy to wyczytać na stronach Biblii. Możemy to zauważyć w gabinetach lekarskich na co dzień. Chociażby w tym świadectwie, które Państwu pozwoliłem przeczytać. Tych świadectw jest mnóstwo w księgach. Tam jest, już się śmieję nieraz, że tam jest 5 ton Pana Boga i 2,5 grama personelu medycznego na Promediki. Jest to na pewno najistotniejsze. Bez decyzji Pana Boga o poczęciu w tym momencie nie ma tego dzieciątka. Ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z szukania biologicznych przyczyn niepłodności, bo po to jesteśmy wyposażeni w takie narzędzie, aby móc temu zaradzić również jako medycy, czyli wspólnymi siłami, również niewielką naszą pomocą pomagamy małżonkom cierpiącym z powodu niepłodności. Różnie ocenia się prawdopodobieństwo skuteczności danej metody. Ocenia się ją poprzez wykonywanie testów, tak zwanych ciąż biochemicznych. Ocenia się skuteczność poprzez ciąże kliniczne, kiedy w ultrasonografii widzimy rozwój zarodka i jego obecność. I wreszcie ocenia się skuteczność danej metody poprzez liczbę porodów na 100 kobiet, które uczestniczyły w danej metodzie. Szanowni Państwo, mówiąc, że nie ma 100% metody, jeszcze raz chcę to podkreślić. Taki wskaźnik kumulacyjny 2-letniego okresu leczenia niepłodności programem in vitro, kiedy w ciągu tych 24 miesięcy wykonuje się od 3 do 4 podejść w programie in vitro, to taki wskaźnik kumulacyjny skuteczności wynosi około 60%, czyli na 100 pacjentek, które weszły w leczenie niepłodności i zgodziły się na zastosowanie programu in vitro, 60 z nich będzie szczęśliwymi mamami, tatusiami. 40 niestety nie. Jeżeli byśmy teraz porównali czasokres leczenia w ochronnej medycynie prokreacyjnej i przyjęli też 2 lata, to okazuje się, że szacunki są bardzo podobne, że około 60% wszystkich małżeństw będzie w ciąży, 40 niestety nie. I część moich kolegów, którzy starają się naprotechnologią czy szerzej ochronną medycyną prokreacyjną, nieraz twierdzi, że do 24 miesięcy leczenia i powinniśmy zaprzestać prowadzenia pacjentów, namawiać ich do zaprzestania leczenia i namawiać ich na przykład do możliwości adopcji. Moim zdaniem jest to bardzo pochopna opinia, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że szereg małżeństw, które jednak przekroczyło tą barierę i uparcie dalej stara się, może mniej zaangażowanie o poczęcie dziecka, uzyskuje to dzieciątko też w jakimś odsetka procentów i wcale nie takim małym. To, co jest ważne, to na pewno, jeżeli mam jeszcze trochę czasu, to opowiedziałbym o kilku przykładach małżeństw, którym się udało. Pierwsze małżeństwo, kobieta lat 28, mężczyzna lat 28, 2 lata niepłodności. W diagnozie znaleźliśmy stan zapalny narządu rodnego, ale i narządów rodnych u mężczyzny. Przyczyną tego była ureaplazma. W związku z tym w badaniu nasienia, co jest bardzo częstym skutkiem istnienia ureaplazmy, obniżony ruch prawidłowy plemników. Ten ruch prawidłowy powinien być powyżej 32%, a tutaj był 6,5%. Skądinąd wiem z medycyny klasycznej, taki pacjent w obrębie medycyny klasycznej słyszy, proszę pana, po prostu program in vitro. Nie można panu pomóc. Natomiast ja skądinąd wiem, że robienie diagnostyki, szukanie przyczyn takiego stanu rzeczy, a przecież nic się nie dzieje bez przyczyny, nieraz pozwala na odwrócenie sytuacji. I proszę sobie wyobrazić, czy dodatkowo jeszcze była nietolerancja pokarmowa u pacjentki na pszenicę, żyto, jajko, kurze. Te produkty zostały odstawione i terapia trwała około 1 roku. I zrobiliśmy kontrolne badanie nasienia. I wydaje się, że po wyleczeniu ureaplazmy to nasienie powinno wrócić do normy i powinniśmy się cieszyć z przynajmniej na dany czas dużym, prawidłowym wskaźnikiem, takim jak dostaliśmy od natury, poczęcia dziecka, czyli 20%. A okazuje się, że nie. Że nasienie, jego wartości były jeszcze gorsze. Było 3 miliony plemników w 1 mililitrze nasienia w stosunku do normy przynajmniej 15 milionów i ruch prawidłowy jeszcze się bardziej obniżył do 2%. Czyli prawdopodobnie nie znaleźliśmy kolejnej jakiejś dodatkowej przyczyny, która była, której skutkiem były takie wartości nasienia. Ja opowiadając o tym nasieniu kontrolnym, bardzo się krzywiłem i bardzo mi się to nie podobało. To była moja wielka porażka. Wiecie państwo, jak się pacjent zachował? Wyjął z kieszonki swojej marynarki test ciążowy z 2 kreskami i położył na biurko. I powiedział, panie doktorze, proszę się tak nie tłumaczyć. Mamy dziedziusia, jest dodatni test ciążowy. I proszę zobaczyć, że to poczęcie dziecka było w miesiącu, w którym żeśmy badali nasienie i ono miało takie dramatyczne parametry. Więc czy my wszystko wiemy o medycynie? Urodził się zdrowy chłopczyk w terminie porodu. To małżeństwo dzisiaj ma również kolejnego synka. Mają 2 dzieci i są szczęśliwi, a mogli korzystać z programu in vitro. Mieli na to szansę i wiem na pewno, że tak było, bo po prostu przyjaźniłem się z tymi pacjentami. Kolejna para małżeńska, kobieta lat 30, mężczyzna lat 31, 6 lat niepłodności małżeńskiej i znowu zakażenie ureaplazmą, niedomoga ciałka żółtego drugiej fazy cyklu i niedrożność jajowodów u pacjentki skorygowana podczas laparoskopii, obecna była endometrioza usunięta podczas laparoskopii. W momencie, w którym zostały usunięte, znalezione przyczyny niepłodności, u mężczyzny została postawiona diagnoza raka jajników i jąder. Tragedia. Co zrobić dalej? W medycynie klasycznej jest propozycja kriokonserwacji tego nasienia, zamrożenia plemników. Oczywiście poddanie pacjenta leczeniu chirurgicznemu, czy chemio, czy radioterapii i ewentualnie pomoc w poczęciu dziecka następcza w postaci wykonania programu in vitro przy wykorzystaniu plemników, które zostały jeszcze przed wdrożeniem leczenia, aby przeciwstawić się nowotworowi, zamrożone. Pacjenci na to nie wyrazili zgody, pacjent został, nie zostało nasienie kriokonserwowane, nie chcieli pójść do programu in vitro. Takie było ich od razu pierwotne założenie. Pacjent został poddany chemioterapii, usunięciu jednego jądra. Po leczeniu onkologicznym wartości nasienia bardzo mocno się obniżyły, było 500 000 plemników w mililitrze, 2% w ruchu prawidłowym. Tak plemniki charakteryzowały się takim ruchem. Proszę sobie wyobrazić, że po kolejnym roku, po zakończeniu leczenia onkologicznego, powtórne badanie nasienia wykazało normospermię, czyli prawidłowa liczba plemników, prawidłowy ruch plemników, wartości nasienia wróciły do normy. Pacjent wyzdrowiał również onkologicznie. I po poczęcie dziecka po 2 latach od zgłoszenia się do Napromediki, poród w terminie, skądinąd również wiem, że to małżeństwo ma już dzisiaj kolejne dziecko. W międzyczasie, między programem radiowym a telewizyjnym, dostałem SMS-y od małżeństwa, które mieszka w pobliżu Białegostoku, które kiedyś przyjechało do Napromediki z problemem braku dzieciątka, pacjentka hospitalizowana wielokrotnie również w klinice endokrynologicznej, gdzie zostało postawione rozpoznanie hipogonadyzm, hipogonadotropowy. Czyli jej jajniki nie funkcjonowały, bo przysadka mózgowa nie dawała odpowiednich, prawidłowych sygnałów dla gonad żeńskich. W ogóle nie było owulacji, nie było miesiączek. Jedynym rozwiązaniem to po prostu stymulacja gonadotropinami. Te pacjentki są wdzięczne skądinąd w leczeniu, bo wiem, że bardzo dobrze w cudzysłowie idą na leczenie gonadotropinami. To jest taka specjalna forma podawania odpowiednich leków stymulujących jajniki. I to im zaproponowałem. Oczywiście przy założeniu, jeżeli doprowadzamy do poczęcia w sposób naturalny, to staramy się, żeby wyzwolić tak zwaną monofolikulogenezę, czyli aby doprowadzić do owulacji pojedynczej komórki jajowej, po to, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia ciąż mnogich albo hyperstymulacji jajników. I w obrębie programu in vitro nie dba się o to, wręcz się doprowadza do hyperstymulacji, bo zależy nam na ilości komórek jajowych, bo my możemy potem selektywnie nie użyć wszystkich zarodków do poczęcia, których dochodzi w obrębie programu in vitro, a tylko na przykład 2. Tutaj jak się wydostają komórki jajowe z jajników, czy z jajnika, to sytuacja jest taka, że wszystkie są dostępne dla plemników i wtedy ryzyko ciąży mnogiej jest bardzo duże. No ale przy użyciu niewielkich dawek gonadotropin wystymulowaliśmy jajeczkowanie i proszę sobie wyobrazić, że już w pierwszym cyklu doszło do poczęcia dziecka. Jakie było zaskoczenie wtedy, kiedy wykonaliśmy ultrasonografię, bo pęcherzyk ciążowy umiejscowił się w jajowodzie. Stymulacja gonadotropinami jest droga, jest kosztowna, wymaga nadzoru nad pacjentką. A więc no, pacjentka poddana została laparoskopii. Jeden jajowód stał się jajowodem już niesprawnym. Przyjechała na powtórną wizytę. Wiem, że mąż nie przyjechał, że był bardzo zły na to, co się stało i chyba stracił wiarę, że jednak można doprowadzić do poczęcia w sposób naturalny. Skądinąd te pacjentki trafiające gdzieś w obręb technicznego rozrodu dostają propozycję programu in vitro. Jeden jajowód niedrożny, przebyta ciąża pozamaciczna, olbrzymie ryzyko kolejnej ciąży pozamacicznej, stymulacja z dużym ryzykiem hyperstymulacji ciążą mnogą i zdecydowanie 99% opinii lekarskiej to jest program in vitro. Ponieważ program in vitro nie wchodził w rachubę, pacjenci też tego nie oczekiwali. W związku z tym zaproponowałem kolejną stymulację jajeczkowania, bo jajniki nie funkcjonują, bo przysadka mózgowa nie daje sygnału, choroba trwa. I proszę sobie wyobrazić, że kolejna stymulacja i poczęcie dziecka, znowu test ciążowy dodatni. Drżącą ręką zakładałem sondę, robiąc USG, robiąc wizualizację macicy, szukając pęcherzyka ciążowego, gdzie on się zagnieździł, gdzie ten dzidziuś jest i z wielką ulgą stwierdziłem, że jest w jamie macicy. Urodziło się dzieciątko, syn, oni byli przeszczęśliwi. Po porodzie, no, okres laktacji, karmienia piersią i pacjentka w którymś momencie przyjeżdża po to, żeby przyjechać na taką po prostu co pewien czas kontrolę ginekologiczną z pobraniem cytologii, ze stwierdzeniem, czy wszystko jest w porządku. Wykonuję w pewnym momencie USG, bo przyszła kolej na tą ultrasonografię i widzę, że w jamie macicy jest malutkie dzieciątko, kolejne. Już bez żadnej stymulacji jej jajniki wróciły do normy, przysadka mózgowa zaczęła funkcjonować. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to było możliwe i jak to się stało, że oś pod wzgórza, przysadka, jajniki wróciły do normy. Ale to już było nieważne. Kolejne dzieciątko i poczęcie już w sposób naturalny, bez żadnej ingerencji farmakologicznej z naszej strony. I kolejne poczęcie i urodził się znowu kolejny chłopczyk i znowu bez interwencji medycznej i są dzisiaj małżeństwem z trójką dzieci, są dumni i ja jestem dumny również z postawy pacjentów i chęci prawidłowego uporania się z tajemnicą i pięknem początków ludzkiego życia, szacunku do godności, czyli do świętości istnienia ludzkiego na tym etapie swojego rozwoju. Taka pacjentka z ostatniego okresu, ona przychodzi do nas z mężem i ze swoją teściową. Małżeństwo jest głuchonieme. Więc teściowa jest takim przewodnikiem po słowach, tłumaczy mi to, co w języku migowym mówi pacjentka czy pacjent. No i w pewnym momencie po tym roku czasu walki o dzidziusia ta mama do mnie mówi, chyba nic z tego nie będzie, panie doktorze. No więc ani nie mogę powiedzieć, że będzie, ani nie mogę powiedzieć, że nie będzie. Wiem, że należy wierzyć i doświadczenie uczy, że nie można rezygnować. I proszę sobie wyobrazić, że przed Bożym Narodzeniem przychodzi sama pacjentka, już bez mamy. Ja już się nauczyłem, mówiąc spokojnie i wolno, głośno, cedząc wyrazy, ona zaczyna mnie rozumieć, czyta z ruchu ust. Jak chce sama coś powiedzieć, to ja też rozumiem pojedyncze wyrazy, ale piszę na kartce. Szanowni Państwo, ona przyszła z dodatnim testem ciążowym, nie mówiąc nic mężowi, nie mówiąc nic swojej teściowej. Zrobiłem USG, pęcherzyk ciążowy w jamie macicy, bijące serduszko u dzidziusia. Do dzisiaj nie zapomnę wyrazu twarzy tej kobiety. Myślę, że Pan Bóg zabrał jej możliwość słuchu wobec tego nauczenia się mówienia, ale dał taką ekspresję mimiki. Tam było tyle dumy, tyle takiej prawdziwej kobiecości, tyle tej hardości, że jestem prawdziwą kobietą, że się sprawdziłam, że będę miała dziecko, że będziemy wielką rodziną. I przykłada palec do swoich ust i mówi do mnie i pisze, teściowa nic nie wie, mąż nic nie wie. Czekam, żeby im powiedzieć. Czekam na nasze święto. Myślę, że tą tajemnicę, wielką tajemnicę, swoją szczęśliwą tajemnicę ujawniła w czasie świąt Bożego Narodzenia. I ja nauczyłem się wiele od tej pacjentki, co znaczy ta tajemnica, co znaczy piękno, co znaczy świętość, godność początków istnienia człowieka, co znaczy ta mała istota, która już jest człowiekiem, a nie zlepkiem komórek, która ma prawo do życia, które to prawo do życia wcale nie musi być światopoglądem naszym, wcale nie musi być religią, tylko to jest prawo każdego człowieka. I powinniśmy to szanować i wszystko, co zrobimy dalej, co jest związane z istotą ludzką od poczęcia do naturalnej śmierci, powinno zawsze mieć na względzie wartość tej istoty ludzkiej, jej jestestwo, jej niepowtarzalność. To, co mówię pacjentom, idziemy do celu, na końcu korytarza jest dzieciątko, idziemy tym korytarzem i spróbujmy iść w ten sposób, żeby nikomu po drodze nie zrobić krzywdy. Nawet tym najmniejszym istotom ludzkim, waszym dzieciom, a moim małym pacjentom. Dlatego idziemy tym korytarzem i posiłkujemy się elementami ochronnej medycyny prokreacyjnej, nie narażając na nieszczęście żadnej istoty ludzkiej. Pewnie, że dochodzi do poronień, ale tych poronień, wtedy kiedy usuwamy choroby w danym małżeństwie, jest dużo mniej niż w grupie w takiej średniej populacji, gdzie nie walczymy uprzednio z chorobami, które również są przyczyną niemożności zajścia w ciążę, a potem również przyczyną możliwych występujących poronień. Chyba długo mógłbym
odpowiadać
następne 24 godziny,
bardzo ciekawie.
Bo to jest moja praca na co dzień.
Bardzo ciekawie i rzeczowo. W pierwszej części podkreślaliśmy wiedzę, którą trzeba mieć, by podejmować w ogóle dyskusję na temat początku ludzkiego życia, jego wartości, jego godności. Tajemnica piękna początku ludzkiego życia to temat, który dziś podejmujemy na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem dr Tadeusz Wasilewski, specjalista położnictwa i ginekologii. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego tematu, naszych rozmów. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak, halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się, zabranie głosu.
Przemek z Warszawy. Mam pytanie. Panie doktorze, a czy były takie sytuacje, że pacjentki, które korzystały tutaj z pomocy kliniki u państwa, okazywało się, że jakby nie uzyskały tego wyniku, czy nie zaszły w ciążę i potem jakby przestawiały się na te metody in vitro i tam jakoś im to wychodziło? To może takie jedno pytanie. I ja drugie pytanie. Drugie pytanie, jeśli mogę, to znam taką osobę, która no ze przyczyn takich etycznych związanych z wiarą jakby wykluczała tą metodę in vitro, natomiast jakieś 8 miesięcy temu taki dosyć medialny pan, założyciel tego ruchu, tam Polska 2050, stwierdził, że ta metoda jest etycznie jakby dobra z punktu widzenia według niego też Kościoła. No i ta moja znajoma zaprzestała prawda, poszukiwania tych metod naturalnych, bo właśnie ten pan, lider tego ruchu stwierdził, nie wiem, to chyba było z 8 miesięcy temu, no że ta metoda to jest dobra. No i po prostu podejrzewam, że nie to tylko jedna ta osoba, ale i wiele osób, jak usłyszało hasło od tego pana właśnie, że to jest etycznie dobre, dozwolone, no to po prostu mogło zrezygnować, tak jak ta moja znajoma, no i wrócić, znaczy czy jakby zmienić front i skierować się ku tym metodom in vitro. I dziękuję i będę czekał.
Dziękuję
na...
Dziękuję pani Przemku, prosimy. Pan doktor Tadeusz Wasilewski.
Ja na pana obydwa pytania odpowiedziałem na samym początku. Nie ma metody stuprocentowej. Ani program in vitro, ani inseminacja, ani elementy ochronnej medycyny prokreacyjnej nie przynoszą stuprocentowej skuteczności w sensie poczęcia dziecka i jego urodzenia. I pacjenci się przemieszczają z gabinetów lekarskich, również przemieszczają się między metodami. Są tacy, którzy nigdy nie pójdą do gabinetu ochronnej medycyny prokreacyjnej, uważając, że to jest z założenia od razu, nawet nie próbując, nieskuteczne, tylko program in vitro, który dzisiaj oferuje klasyczna, współczesna medycyna rozrodu. Są pacjenci, którzy nigdy nie zrezygnują z naprotechnologii, tylko będą uparcie miesiąc po miesiącu oczekiwali na upragnione poczęcie dziecka. Tak, na pewno pacjenci, którzy nie uzyskują w obrębie naprotechnologii poczęcia dziecka, część z nich będzie korzystało z zabiegów programu in vitro. I mam takich pacjentów, którzy przemieścili się do klinik programu in vitro i po na przykład półtorej roku, po trzech wykonanych programach in vitro, powrócili z powrotem do naprotechnologii i z sukcesem poczęli dziecko. Mam również pacjentów, którzy po 8 czy 9 nieudanych próbach programu in vitro w wieku 41 lat, po około półtorej roku leczenia, pacjentka zaszła w ciążę i urodziła zdrowego chłopczyka. Wiek 41 lat to szansa programu in vitro w jednym podejściu to jest mniej niż 5%. W wieku 41 lat szansa poczęcia dziecka w cyklu naturalnym jest też mniej niż 5%. Na pewno pacjenci będą się przemieszczali. To wszystko zależy od ich wiedzy, to wszystko zależy od ich wiary, to wszystko zależy od ich przekonań, to wszystko zależy od ich cierpliwości. Przytoczyłem Państwu informacje małżeństwa, gdzie dostałem piękne zdjęcie trójki chłopców, o których tu wspomniałem, mówiąc o przykładach małżeństw, którym się powiodło, o tej pacjentce z potrzebą stymulacji gonadotropinami. Ale i dostałem na przykład też inną informację między naszymi audycjami. Panie doktorze, pisze pacjentka, słucham pana, będę do pana przyjeżdżała, ale chyba już więcej tego nie wytrzymam. Słyszę, że czekają niektórzy nawet po 10 lat. Co mam zrobić? Wierzę w Pana Boga, ale czasami ta wiara mnie przeszkadza, bo widzę jakiś znak, widzę jakąś zabawkę. Dlaczego ona się tutaj pojawiła? Czy to znaczy, że Pan Bóg mi pokazuje, że będę mamą, że będę w ciąży, że ten proces poczęcia dziecka, urodzenia dziecka, jego karmienia, przytulania w moim życiu mnie nie ominie? Czy ja to wszystko wytrzymam? I czytam to i widzę wielki tragizm tej pacjentki, jak nie może się uporać, nie ma tego finalnego, oczekiwanego skutku. To jest bardzo trudna medycyna. To jest medycyna, niezależnie co byśmy zrobili, medycyna prób i jeszcze raz prób, które nigdy na końcu nie dadzą gwarancji możliwego urodzenia dziecka. Ja powtarzam swoim pacjentom, jeżeli od jakiegoś pana doktora, mojego kolegi usłyszycie, zróbmy to i to i na pewno będzie dzieciątko, to uciekajcie od niego na drugi koniec świata. Nie ma na pewno. W tej medycynie nie ma na pewno. Również powtarzam swoim młodszym kolegom, jak jesteś zarozumiałym doktorem, to zajmij się leczeniem niepłodności. Zobaczymy po 2-3 latach, jak twój nos zrobi się niestety już nie do góry zadarty, a nauczysz się choć odrobinę pokory. To jest taka część medycyny, gdzie my nie jesteśmy władni powiedzieć, czy nasze działania na pewno skończą się oczekiwanym poczęciem dziecka. I tu znowu kłania się olbrzymia rola Pana Boga, który jest ojcem kolejnej istoty ludzkiej. Tak jak to pisze pacjentka w tym świadectwie długim, które przeczytałem. To widać na kartach tych świadectw, ile tam jest modlitw, ile tam jest wiary, ile tam jest próśb do Pana Boga i dostania upragnionego dzieciątka, tej małej istoty ludzkiej. Ale na pewno nie wszystkie nasze modlitwy i nie wszystkie nasze działania medyczne muszą się skumulować, sfinalizować poczęciem dzieciątka i jego urodzeniem. Tak, rozumiem ten tragizm tych małżeństw, na co dzień z nimi współpracuję i wiem, co to dla nich znaczy. Przynajmniej cząstkę wiem, co to dla nich znaczy, bo nigdy to serduszko w czasie godzinnej wizyty nie zostanie wyciągnięte całe na talerz, ale podaję bardzo często chusteczki po to, żeby wytrzeć łzy z powodu znowu miesiączka i znowu nic i co mamy robić dalej. I to jest ta druga strona. Tu jest w tych książkach radość, jeszcze raz wielka radość, ale i te książki niezapisane, to jest ten tragizm niemocy, nieumiejętności pomocy medycynie, pomocy małżonkom przy zastosowaniu pewnych wzorów, pewnej wiedzy medycznej. Tak, przemieszczają się pacjentki i wiem o tym doskonale. Przemieszczają się w jedną i w drugą stronę i na pewno mój kolega, który dzisiaj realizuje program in vitro, wymieniłby szereg pacjentów, którym ja nie pomogłem, a tam nastąpiło poczęcie dziecka. Tylko, szanowny panie, pada pytanie, jeżeli istota ludzka, jej życie zaczyna się z chwilą poczęcia, połączenia komórki jajowej z plemnikiem i moje metody nie są do końca na tyle bezpieczne, żeby dać bezpieczeństwo tej istocie, czy mam do tego prawo? Moim zdaniem po 30-letnim doświadczeniu nie mam. Powinienem zastosować takie metody, które dadzą pełną gwarancję, przynajmniej z mojej strony, żeby to dzieciątko mogło żyć. To, co ode mnie nie zależy, ja nie jestem władny, żeby się temu przeciwstawić. Natomiast nawet ktoś mnie pyta, a czy można zrobić program in vitro, korzystając z jednego zarodka, czyli mamy jedną komórkę, jeden plemnik, doprowadzamy do połączenia tych dwóch gamet, powstaje zarodek, prawidłowo się rozwija. Zakładam, że prawidłowo się rozwija. To my z doświadczenia wiemy, że taki program wykonany na przykład w cyklu naturalnym daje nam szansę dodatniego testu ciążowego i urodzenia dziecka na poziomie mniejszym niż 5%. Dlatego jest ta walka z liczbą w programie in vitro, bo liczba 6-8 zarodków daje już dużo większą szansę. W związku z tym, czy taki program in vitro, pomimo że mamy mniejszą szansę, ale godzimy się na to, on może być dla chrześcijanina programem prawidłowym, szanującym ludzkie życie? Odpowiedź jest jedna – nie. Nie dlatego, że w trakcie transferu, czyli w trakcie podawania tego zarodka do jamy macicy, on w wyniku naszych działań fizycznych ma prawo zginąć. I wszyscy, którzy wykonują program in vitro, doskonale o tym wiedzą. W związku z tym, jeżeli ja mogę nazywać zarodek moim małym pacjentem i dotykam do niego narzędziem, które staje się dla niego niebezpieczne, które dla lepszej wyobraźni jest zastosowane wobec dorosłego człowieka i też staje się wobec niego niebezpieczne, to nikt z dorosłych ludzi na to by się nie zgodził. Zarodki są bezgłośne i ciche, zdane na łaskę swoich rodziców i na łaskę człowieka, który wkłada biały fartuch. Nie wszystko za każdą cenę, a już na pewno nie wszystko za cenę nieszczęścia i innych istnień ludzkich, tych również na etapie rozwoju zarodkowego.
Tajemnica i piękno ludzkiego życia, początku ludzkiego życia. Doktor Tadeusz Wasilewski, specjalista położnictwa i ginekologii. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata ze Słupska. Słuchałam pierwszej części rozmów niedokończonych i właśnie słuchałam też telefonów i chciałam powiedzieć, że w ogóle jestem związana z moja rodzina, z Matką Najświętszą, z Panem Jezusem, z Panem Bogiem bardzo blisko, bo mój wujek był księdzem. Uczyłam się od Piotra Włodygi, to jest biblista i jest osobą duchowną. On mi właściwie pomagał. I wracałam, jechałam z Koszalina do Słupska i właśnie był ten marsz. To znaczy jechali też samochodami i szli na pieszo. I ja właśnie wjechałam w to. bo taka była droga moja do domu. Właśnie te w samochodach, bardzo drogie samochody warte około 200 tysięcy złotych i tam były kartki, jechały panie tymi samochodami, były kartki, gdzie różne wyzwiska były, obrażani byli mężczyźni, to był wulgaryzm i w ogóle. I zadzwoniłam do pani Małgosi Myrchy, to jest doradca rodzinny, która mi pomaga. I mówiła mi właśnie o tym i pani Małgosia do mnie mówi, że to właśnie ta pani jest urzędniczki, że to ta pani jest z sądów. Mówię w tej sprawie, bo dziecko jest darem od Pana Boga, a te panie mi zabrały dziecko. Tak? I, dlatego właśnie Piotr Włodyga i pani Małgosia Myrcha mi pomagają, żeby dziecko wróciło do domu. Moją granicą jest dobro i uważam, że dzięki mam rozum, więc poznaję. I dzięki wolnej woli dokonuję wyborów. A to, co wjechałam, ten ciąg samochodów, gdzie właśnie panie dopominają się, żeby zabijać dziecko, tak? No, to jest dziecko, no to jest zło właśnie. Skąd się bierze to zło i cały ten prymitywizm?
Dziękujemy. Panie doktorze, prosimy.
Nie wszystkie dzieci, do poczęcia których dochodzi, są zdrowe. Dotykają nas różne choroby również w tym okresie naszego życia, życia zarodkowego, życia płodowego. Okazuje się, szanowni państwo, że jeżeli się robi badania prenatalne dotyczące zarodka ludzkiego jeszcze przed implantacją, czyli przed włożeniem do jamy macicy i przed implantacją taką naturalną tego zarodka, to z tych na przykład 8 komórek zabiera się w trzeciej dobie jedną komórkę i tą komórkę rozkłada się na czynniki pierwsze w sensie genetycznym. I okazuje się, że mamy w tej komórce do czynienia z trisomią 21 pary chromosomów, czyli z takim podłożem genetycznym zespołu Downa. Zgodnie z dzisiejszym postępowaniem taki zarodek nie znajduje już miejsca w jamie macicy, ani też nie znajdzie miejsca w środowisku ciekłego azotu, czyli nie będzie podlegał kriokonserwacji. On po prostu będzie podlegał utylizacji. A co mówią genetycy? Co mówią współczesne badania genetyków? Mówią, że na tym etapie zarodek ma prawo się naprawić. Czyli komórka, która jest komórką o nieprawidłowym kariotypie, nieprawidłowym genomie, może nie dać następnych podziałów, a zaczną dzielić się komórki, które są komórkami zdrowymi. I ta istota ludzka, dalej rozwijając się, urodzi się jako zdrowy chłopczyk czy zdrowa dziewczynka. Kolejny przykład. Dosyć taką częstą wadą u płodów jest przepuklina mózgowo-rdzeniowa. Wtedy, kiedy brakuje ciągłości w układzie kostnym kręgosłupa, brakuje ciągłości w skórze płodu i powstaje przepuklina w tym miejscu. Może być różnej wielkości i na różnej wysokości kręgosłupa rdzenia kręgowego. I te dzieci rzeczywiście po urodzeniu muszą być poddane szybko zabiegowi chirurgicznemu i rehabilitacji, przeróżnej rehabilitacji, po to, żeby usprawnić to dzieciątko, żeby zminimalizować ich inwalidztwo. I teraz na podstawie wielkości tej przepukliny i na podstawie wysokości jej położenia nie można wyrokować, jak mocno może być to dziecko obarczone inwalidztwem. Ja znam taką sytuację, która skończyła się w sądzie, gdzie matka oskarżyła lekarza, który nie rozpoznał tą wadę w trakcie przebiegu ciąży, a dopiero wada została rozpoznana tuż przed porodem przez kogoś, kto robił USG. Oskarżyła tego lekarza, że żąda od niego bardzo dużego odszkodowania, żąda od niego dużej sumy co miesięcznej na wychowywanie tej dziewczynki, tego dziecka, bo gdyby dowiedziała się o tej wadzie przy wykonywanym obrazie ultrasonograficznym, metodzie ultrasonograficznej w połowie ciąży, czyli około 18-22 tygodnia, to miałaby jeszcze szansę, żeby wykorzystując ustawę o możliwości przerwania ciąży, po prostu skorzystać i zakończyć trwanie ciąży. Oczywiście sąd powołał biegłych. Najlepsze ośrodki na świecie nie dysponują takimi metodami, które w 100% rozpoznają obecną przepuklinę mózgowo-rdzeniową. To jedna rzecz. Druga rzecz. Konkretnie w tej sytuacji urodziła się dziewczynka, która była w drugiej czy trzeciej dobie swojego życia operowana. Usunięta została ta przepuklina, zamknięta, dziewczynka poddana rehabilitacji. Wtedy, kiedy się toczyła sprawa sądowa, to miała już 3-4 lata, chodziła do przedszkola, była sprawna. Na pewno w jakiejś części to inwalidztwo mogło występować, ale ono na tyle nie było obciążeniem, żeby móc ją zabrać ze środowiska i wymagałaby indywidualnej opieki. Nie. I pada pytanie. Pacjentka mówi, że nie chciałaby, aby to dzieciątko się urodziło. Miała taką możliwość, gdyby wiedziała w 20 tygodniu o takim fakcie. Wobec tego, jak się nie dowiedziała, to proszę zapłać odszkodowanie. A dziewczynka rodzi się, medycyna wkracza ze swoją dzisiejszą wiedzą, dziewczynka staje się zdrową, oczywiście po wysiłku. Po wysiłku chirurgów, po wysiłku na pewno rodziców, po korzystaniu z gabinetów rehabilitacji, ale zrobiliśmy jej miejsce. Zrobiliśmy jej miejsce w wyniku, zdaniem pacjentki, błędu lekarza. Jak na ten błąd patrzy to dziecko? Jakby umiało mówić i rozumiało to, to mówiłoby tak. Dzięki Bogu, że ten lekarz popełnił błąd i nie rozpoznał u mnie tej przepukliny wtedy, kiedy w połowie ciąży wykonywał tę ultrasonografię. Na to trzeba spojrzeć oczyma bardziej bezbronnego, bezsilnego, słabszego od nas. I z takiej pozycji łatwiej ocenić wtedy tą sytuację. Medycyna idzie do przodu, umiemy rozpoznawać wiele nieprawidłowości na wczesnym etapie rozwoju tego dzieciątka. Spróbujmy uczyć się leczyć takich pacjentów i robić im miejsce po urodzeniu między nami. Pozwólmy, żeby natura tutaj decydowała. Nie róbmy selekcji, kogo można zabić wcześniej, kto nam nie odpowiada, bo jest ułomniejszy, bo jest inny. Dbajmy o to, żeby mogły powstawać hospicja dla kobiet ciężarnych, gdzie rozpoznaje się wady dziecka. Dbajmy o przygotowanie tych rodziców do przyjścia na świat tego dziecka. Mówię o porodzie, o przyniesieniu dzieciątka do domu. Dbajmy o stronę materialną tych rodzin. Stać na to jako współczesnych ludzi. To jest prawdziwy postęp. A nie postęp, który ma objawiać się poprzez neutralizację i zabijanie dzieci, bo one są inne, gorsze, słabsze, mniej zdrowe. Myślę, że wracając do strajku kobiet, wiele osób, które uczestniczy w tym strajku, nie ma tej wiedzy, nie rozumie tego do końca. Myślę, że trzeba tłumaczyć ludziom, trzeba spokojnie opowiadać o przeróżnych sytuacjach, które nas na naszej drodze takiej codzienności mogą spotykać. Ja rozumiem, że są dramaty, ale na etapie rozwoju dziecka w jamie macicy nie możemy ocenić, jakie natężenie może być tego dramatu. I tu nie może być coś cieplejszego albo coś zimniejszego. Musi być czarne albo białe, albo bronię w 100%, albo nie zawracam sobie głowy. I żyjemy w demokracji, więc większość ma głos. Jeżeli większość decyduje na taki krok, na taką ustawę, na taką uchwałę, to musimy się temu podporządkować. Możemy z tego nie korzystać, jeżeli jest to coś, co nie uwiarygadnia i nie odpowiada naszym przekonaniom, ale jeszcze raz, patrzmy na punkt tego słabszego, tej słabszej istoty, nie patrzmy na swoją wygodę, tak chyba będzie najlepiej, bo to jest prawdziwe człowieczeństwo.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Paweł, ja dzwonię z okolic Olkusza, dokładnie taką mała miejscowej Kołaczewy. Tak troszkę odniosę się może z takim świadectwem też do tego pana, który dzwonił na samym początku. Myśmy są małżeństwem ze starzym 14-letnim i byliśmy pacjentami doktora Wasilewskiego. Może doktor sobie tam przypomina nawet. Moja żona nie tak dawno dzwoniła z piękną wiadomością, że mamy córeczkę. I chciałem powiedzieć, że ProMedica nam może bezpośrednio nie pomogła, bo żeśmy poczęcia dzieciątka, że tak powiem, bezpośrednio w momencie, kiedy uczestniczyliśmy, jeździliśmy do pana doktora Wasilewskiego, nie mieli, nie udało nam się. Natomiast te wizyty nam niesamowicie dużo pomogły, bo jakby przebiegały w dwóch torach. Jeden tor to był stricte medyczny, natomiast drugi to niesamowite uświadomienie tego, kto tak naprawdę daje życie, że życie daje Pan Bóg. Pan doktor może to przypomina, te wizyty, one trwały praktycznie dwa razy dłużej niż zazwyczaj, bo tak jak mówię, były to te dwa tory tych wizyt. Natomiast poczęcie nastąpiło, chciałem to też tak właśnie powiedzieć, w zasadzie w dniu, ostatnim dniu, kiedy żeśmy podjęli nowennę, nie nowennę, tylko odnośnie dziesiątka poczętego, adopcję dziesiątka poczętego. I w zasadzie w ostatnim dniu, kiedy ta modlitwa miała, że tak powiem, swój koniec, to w zasadzie wtedy nastąpiło poczęcie. A stąd wiemy, że cały czas prowadziliśmy kartę Creightona, więc tu o tyle byliśmy, że tak powiem, mądrzejsi, że wiedzieliśmy, gdzie i w którym momencie jesteśmy. Dokładnie to było w zeszłym roku, praktycznie przed świętami Bożego Narodzenia. Także chcieliśmy się tym podzielić i serdecznie pozdrowić pana doktora. Może kiedyś będzie okazja podjechać córeczką i przypomnieć się. Szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem, pan doktor Tadeusz Wasilewski.
No szczęść Boże, dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam Państwa. Nie pamiętam tych wizyt. Pacjentów codziennie jest bardzo dużo. Dużo wizyt poświęcam właśnie jednej, drugiej drodze. Dlatego jak wracam wieczorem do domu, to siadam w fotel i po prostu jak sopel lodu muszę odtajeć, a już się robi północ i godzina w pół do szóstej rano i znowu trzeba wstać. Ale cieszę się z Państwa sukcesu, cieszę się z Waszego szczęścia. Przypominam telefon żony. To jest jeszcze jeden dowód na to, że ojcem każdego z nas jest po prostu Pan Bóg. Ta istota nadprzyrodzona, która przychodzi do nas, która poczyna się w łonie swojej mamy, która nie rodzi się w pałacu, tylko rodzi się w żłóbku, jest zimno, jest chłodno, nie ma pieluch, jest na pewno trochę sianka, może chuchnięcie jednego czy drugiego zwierzaczka, owcy, nie wiem, kozy. I są pasterze, którzy witają nowonarodzonego człowieka w takich okolicznościach. Nie władcy, nie w pałacu, nie w pięknych kołyskach. I w tej ubóstwie, w to ubóstwo i w tym ubóstwie przychodzi wielki Pan Bóg. Wielki, który pokazuje człowiekowi, czym jest godność każdej istoty ludzkiej. Warto, żebyśmy nie zapominali o tym. I Pan Bóg nie chce naszego zła. Chce, żebyśmy wszyscy się uśmiechali. Chce, żebyśmy żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Nie chcę naszych cierpień. Z mojego doświadczenia obcowania z Panem Bogiem, obcowania z ludźmi, dochodzę do wniosku, że te nieszczęścia my sami sobie tworzymy na swoje zawołanie, robimy to między pokoleniami, oskarżając Pana Boga, gdzie On jest i dlaczego jest taki niedobry. A On jest i On chce być tylko bardzo dobry. Tylko że czeka na nasze zaproszenie. To my powinniśmy zrobić Mu miejsce, tak jak miejsce dla tego dzieciątka, które jest zdrowe, ale również dla tego dzieciątka, które nie do końca jest zdrowe, nie jest sprawne, jest sprawne inaczej, niż byśmy sobie tego zażyczyli i wyobrażali. Dziękuję Panu Bogu za tą dziewczynkę, która się w waszym małżeństwie urodziła. Pozdrawiam i gratuluję.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Ksiądz Kazimierz z Małopolski się kłania. I właśnie chciałem bardzo podziękować za wspaniałą rozmowę taką właśnie i co, że taki po prostu, bo co, taka moja refleksja odnośnie Pana Boga, żeby więcej właśnie mówić o tym, że Pan Bóg, bo wszyscy przecież pochodzimy z jednego źródła, że Pan Bóg nas wszystkich stworzył i to jest cała prawda o człowieku. Jakby człowiek właśnie szanował, dziękował Bogu za to, to by po prostu nie miał, żeby był wdzięczny i też wyszanowałby każde życie, które się właśnie, które pochodzi od Boga, a człowiek jest jakby współdziała z Panem Bogiem, żeby mógł to przyjąć tą wolę Bożą na świecie. Dlatego tak bardzo ważne, żebyśmy o tym najbardziej mówili, właśnie jakby tak na tej prawdzie stawali, że...
Księże Kazimierzu, dziękujemy gorąco i serdecznie. Na pewno to w dużej mierze nasze zadanie, jako tych, którzy jesteśmy wierzący, praktykujący nas duchowieństwa, by przypominać, że dawcą życia i śmierci jest Pan Bóg. Natomiast rodzice zostali obdarzeni świętym darem przekazywania życia. I dzisiaj o tej tajemnicy pięknie poczętego życia, początku ludzkiego życia rozmawiamy z osobą wierzącą, praktykującą, jak słyszymy, ale nade wszystko rozmawiamy z lekarzem, który ma konkretną wiedzę medyczną w tym względzie, jakoby uzupełniamy się wzajemnie w tym dialogu pomiędzy człowiekiem, małżonkami, mężczyzną i kobietą, a Panem Bogiem w tym darze przekazywania życia i tajemnicy pięknie ludzkiego życia. Czy pan doktor jakieś słowo?
Zostałem trochę sprowokowany i zdecydowanie. Myślę, że bym bardzo się źle czuł, gdybym choć nie opowiedział fragmentu swojego świadectwa. Ja przecież przez 14 lat pracowałem w klinice programu in vitro, jednej z największych polskich klinik programu in vitro. Przyjeżdżali pacjenci z różnych stron świata. Mówię świata, bo były pacjentki również z Nowej Zelandii. Myśmy słynęli z możliwości pomocy, ze swojej skuteczności. Za tym szły również czynniki materialne, za tym szła możliwość zwiedzania świata. Pełna satysfakcja, pełna współczesna, klasyczna medycyna, a jednak nie. Usłyszałem w nocy, usiadłem na swoim łóżku, słysząc: ufaj Panu Jezusowi, powtórzone 3 razy. Aż się uszczypnąłem w rękę, w nogę, bo nie chciałem temu wierzyć. Ale ból ucha był tak przeraźliwy, krótki, ale intensywny, że ja fizycznie wiedziałem, że to, co słyszałem, że było prawdą. Ja już nie spałem do rana. Upłynęło kilka czy kilkanaście dni. Ja już nie mogłem pracować w tej klinice. Nie mogłem pogodzić się z możliwością wykonywania transferu zarodków, z możliwością niestety ich śmierci w wyniku tej metody. Ja wiedziałem, że nie będę krzywdził pacjentów, które to pacjentki tam przyjeżdżają. Nie będę krzywdził właściciela, który założył tą firmę, że nie mam do tego prawa jako człowiek. Powiedziałem, że nie mogę tam więcej pracować z punktu widzenia czysto etycznego. I wyszedłem na ulicę. nie umiejąc nic, odbierając porody, ale było to już dawno, bo na samym początku swojej kariery zawodowej pracowałem w szpitalu, mogłem leczyć niepłodność poprzez wypisywanie klostrylbegytu i robienie USG nadzorze nad owulacją, ale to przecież była tylko namiastka. Więc Panie Boże, co chcesz, żebym robił dalej? Jeżeli proponujesz mi, żebym Tobie zaufał, to ja to zrobiłem. Ja już nie jestem pracownikiem tej instytucji, nie jestem przedstawicielem tego kierunku medycznego. Co mam zrobić, jak mam wykorzystać dalej swoją wiedzę? I w życiu bym nie przypuszczał w tamtym etapie, że stworzę na Promedicę, że stworzę ośrodek do leczenia niepłodności zupełnie innymi metodami niż dotychczas się posiłkowałem. A Pan Bóg pokazywał mi na jawie, w czasie snu, pokazywał mi pewne zdarzenia. Mam sen, jak kolorowy film. Rano się budzę, mijają 3-4 godziny i te zdarzenia wypełniają się w życiu realnym. Identyczne twarze, zachowanie, identyczne słowo, zwrot. Pan Bóg mi podarował zdarzenia, sytuacje, abym nabrał do niego zaufania. I tak coraz głębiej, coraz więcej wchodziłem dalej. Pojechaliśmy z żoną na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i w pewnym momencie podchodzi do mnie obcy mężczyzna i mówi: ja potrzebuję tutaj tego zdjęcia, proszę stanąć, proszę dać mi mój aparat, mój własny. I on mi robi zdjęcie i mówi: a pan mi to prześle, to zdjęcie potem na mój komputer. No przecież nic prostszego, tylko powinien dać swój aparat bez żadnego przesyłania. I takie sytuacje się zdarzały i wiedziałem, że znowu coś Pan Bóg mi chce pokazać. Szanowni Państwo, my te zdjęcia oglądamy po przyjeździe do Polski i widzę, że on mnie postawił pod murem, nad moją głową jest posąg Pana Jezusa, który trzyma rękę na głowach apostołów i mówi: pójdźcie za mną, a staniecie się rybakami ludzi. I znowu wizja, przeróżne były obrazy, ale znowu wizja budynku, w którym mieści się na Promedica. I znowu wiem, jak on wygląda. Poszukuję tego budynku, poszukuję miejsca, bo coraz bardziej się to konkretyzuje, co mam zrobić, jak mam postąpić, jak wyposażyć tą firmę. I widzę ten budynek, który widziałem w czasie snu. Widzę identyczny budynek. Nie mam żadnych wątpliwości, ale skąd zdobyć na to pieniądze? W zadatku idzie cały dom, cały majątek rodzinny. Teściowa się śmieje, że już nie będzie myła okien, bo przestanie być naszym domem. Jak my to spłacimy wszystko? Ale znowu upływają 3-4 miesiące, coraz więcej pacjentów znowu z całego świata. Za tym idą poczęcia, pacjenci rozmawiają między sobą. Jak po sznurku, przecież myśmy nigdy nie zrobili żadnej reklamy. Moja reklama to była jazda po całej Polsce w kilkuset miejscach. Byłem i opowiadałem o swoim świadectwie. Opowiadałem, jak będąc na Słowacji między pracą w programie in vitro a pracą w obrębie naprotechnologii, opowiadałem, jak odpoczywaliśmy z żoną przez 7 dni na Słowacji i jeszcze z naszą jedną z koleżanek, z panią doktor ginekolog, i chcieliśmy być codziennie na mszy świętej. I to był koniec stycznia, początek lutego, robiło się wcześniej ciemno. Jeden ksiądz i 3-4 kościoły, więc msza święta była codziennie w innym kościele. Musieliśmy tego szukać po prostu. I w pewnym momencie, jadąc wieczorem znowu do kolejnego kościoła, była potworna mgła i już zbliżała się 18. Nie znaliśmy do końca drogi, nie było GPS-ów. Nie byłem w posiadaniu GPS-u, nie mieliśmy mapy, jakaś tam prowizoryczna, bardzo gruba mapa. Mówię do tych swoich towarzyszek podróży, że dzisiaj nie będziemy na mszy. Szanowni Państwo, godzina za 5, 6, przed przednią szybę w po ciemku, w mgle, kiedy widać tylko 30 metrów do przodu, pojawia się biały jak śnieg gołąb. Ja intuicyjnie za nim zaczynam jechać. Oddalony jest od przedniej szyby jakieś 10 centymetrów. Moje dziewczyny w samochodzie za nim mówiły. Jest, rozstaje dróg, gołąb skręca, ja też za nim. Następne, nie wiem, 400 metrów i widzimy wyłaniającą się z mgły wieżę kościoła. Gołąb ginie, rozpływa się. Wchodzimy do kościoła i w tym czasie wychodzi z zakrystii ksiądz z ministrantami, zaczyna się msza święta. Zdążyliśmy i byliśmy. I takich sytuacji było naprawdę bardzo dużo. A ile było sytuacji, gdzie świadkiem byłem tylko ja sam i moje odczucia, o których bardzo często nie mówię, bo nie wiem, bo może przestraszę słuchacza, bo może nie uwierzy mi. Opowiadam o zdarzeniach, które widziało kilka czy kilkanaście osób. I to jest moje świadectwo. To jest moje świadectwo i opowiadam o tym pacjentom, abyśmy uwierzyli, że istnieje Pan Bóg. Że jest ta siła nadprzyrodzona, która nad nami czuwa. Ale ta siła nadprzyrodzona z wielkim narzędziem miłosierdzia daje nam uprzednio 10 Bożych przykazań. I wybierasz. To, co któryś z panów w telefonie mówił, że ktoś był przeciwny, a potem poszedł do programu in vitro. To są nasze codzienne wybory. Wybieram uczciwość albo kradzież. Wybieram ciężkie zarabianie pieniędzy, pracując na dwóch etatach. Albo wchodzę do banku i mam od razu worek banknotów. Wybieram życie albo śmierć. Wybieram życie w jednym związku małżeńskim i staram się, żeby ten związek był silny i dobry, albo niekoniecznie tak musi być i moja lekkość postępowania na co dzień temu przeczy. To jest codzienny wybór. Każde 5 minut to nowy wybór. Oczywiście są wybory strategiczne i wyborem strategicznym jest szacunek do ludzkiego życia. Również do tego najmniejszego. Wybieram. Pan Bóg mi daje szansę. Pomaga mi. Szanowni Państwo, ale oprócz tego świata Bożego, tego Królestwa Pana Boga, istnieje ten drugi świat, który najchętniej chciałby, żebyśmy w niego nie wierzyli i uważali, że on nie istnieje. On istnieje. On istnieje i wchodzi nieproszony. A jeszcze łatwiej wchodzi, kiedy my pozwalamy na to w sposób zdecydowany, nie szanując 10 Bożych przykazań. I jak nie mówić o Panu Bogu, jak nie mówić o Panu Bogu pacjentów, jeżeli to mnie spotkało? Jak nie mówić, że On jest dawcą życia, jak nie iść również w gabinecie ginekologicznym tą ścieżką. Czy można Pana Boga, etykę, bioetykę zostawić w domu o 8 rano i w gabinecie się tego, w gabinecie medycznym, lekarskim tego pozbyć i wrócić znowu do Pana Boga o godzinie 19 wieczorem, uklęknąć, no już Ty znowu jesteś, Panie Boże. Nie, Pan Bóg jest cały czas i my o tym nie możemy zapominać. Dlatego wierzmy, starajmy się iść Jego drogą, a upadając, a każdemu z nas to się zdarza, wierzmy o tym, że jest jeszcze to narzędzie sprawiedliwości i darowania nam naszych win i powrotu do Pana Boga i ono się nazywa miłosierdziem Bożym. To nie przypadek, że słowa, które usłyszałem, to ufaj Panu Jezusowi. Przecież to jest sekwencja koronki do miłosierdzia Bożego. I to jest, nie wiem, co jest ważniejsze w dzisiejszym programie. Czy to, że opowiadałem o leczeniu niepłodności, czy że opowiadamy i dzielimy się nawzajem o pięknie i tajemniczości początków istnienia ludzkiego, czy też to, że mogę się podzielić swoim świadectwem. Pan Bóg jest. On nas bardzo kocha i czeka na nas w najlepszym z możliwych miejsc. Ale my mamy wybór. Codzienny wybór albo idziemy na prawo, albo na lewo. I tak jest również w leczeniu niepłodności.
Naszym Państwa gościem doktor Tadeusz Wasilewski. I wiara i rozum, panie doktorze, zatem i świadectwo o obecności Pana Boga, jego działaniu, ale też ta wiedza, która pozwala pomagać, pozwala być bardzo konkretnie z tą wiedzą, z tym doświadczeniem blisko pacjenta. To, co dziś Pan podkreśla bardzo mocno, tego najmniejszego pacjenta, począwszy od zygoty, a skończywszy na noworodku i później dalej. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze, dokładnie. Słucham od początku tej audycji.
Kto do nas telefonuje?
Szymon z Bytowa, województwo pomorskie. Mhm,
prosimy.
Jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o audycję. Oby było takich jak najwięcej o Panu Bogu i różne takie audycje. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że będzie takich audycji więcej. Naprawdę jest warto słuchać. Oczywiście wierzę w Boga.
Panie Szymonie, gdyby nie było nawet więcej, to te proszę rozpropagować.
No tak, oczywiście ja jestem wierzącym od małego, Komunie Świętej i wszystko. Naprawdę ja mam 16 lat po co to liceum, ale słucham cały czas.
A to zwłaszcza
i się modlę, bo mi idzie nawet w nauce lepiej, jak przy Panu Bogu naprawdę.
To zwłaszcza w liceum. Myślę, że to, co dziś mówi pan doktor, zwłaszcza o początku ludzkiego życia, jest dobrym, mocnym argumentem w wielu dyskusjach ludzi młodych na temat zabijania dzieci, na temat tego, że czyje to jest ciało i tych protestów, które są na ulicach. Pozdrawiam pani
Szymonie. Jeżeli chodzi o te protesty, to trzeba tłumaczyć jak najwięcej, tak? Ja absolutnie nie popieram tego, tak, żeby zabijać dzieci, tylko naprawdę pomyślmy, może rzeczywiście, jeżeli chodzi już o tą aborcję, powinna być uzasadniona w przypadku, jeżeli rzeczywiście dziecko jest martwe, tak? Nawet jeżeli to dziecko ma Downa czy zespół Aspergera, to moim zdaniem powinno się urodzić to dziecko ma naprawdę takie zdecydowane szanse, tak? Zdecydowane szanse niż ma być to zabite, tak?
No nie,
bo martwe to już co innego, nawet się nie da zabić, tak? Ale naprawdę takie dziecko, które powiedzmy jest troszkę chore, czy ma porażenie mózgowe, ale też ma prawo do życia, tak? Też ma prawo do życia i istnienia na tej ziemi.
Dziękuję panie Szymonie. Mam nadzieję, że dotrzyma pan obietnicy i rozpropaguje tę audycję, zarówno część telewizyjną i radiową.
I udostępni się już w tych mediach społecznościowych, żeby oby było jak najwięcej, tak. Oby
dziękuję.
Było jak najwięcej.
No i sukcesów w nauce i w życiu.
Dziękuję bardzo. Dobrego życzę też.
Panie doktorze?
Tak, no chcę powiedzieć, że na początku, jak zacząłem jeździć po Polsce i opowiadać o tym swoim świadectwie i opowiadać o możliwości leczenia niepłodności małżeńskiej inaczej niż w programie in vitro, zacząłem przedstawiać, przekonywać ludzi do tego, to ta kwestia biologiczna, kwestia medyczna leczenia niepłodności była bardzo prosta, bardzo łatwa. Przecież to była moja codzienna praca. Natomiast jak się przełamać i jak zacząć opowiadać o spotkaniu z Panem Bogiem? Kto ci uwierzy? Będziesz osobą, z której będą się wszyscy śmieli, będą wytykali ciebie palcem. I z takimi wątpliwościami pierwszy raz wieczorem szedłem na salę wykładową i przechodziłem przez dużą jadalnię, był taki półmrok, i widziałem, że na przeciwległej ścianie w oddali jakichś 30-35 metrów wisi krzyż i figura Pana Jezusa, takiej naturalnej wielkości. I podniosłem wyżej głowę i przeczytałem jedno słowo. Pragnę. Ono aż błyszczało. w momencie, kiedy ja myślę, Panie Boże, jak mam o Tobie opowiedzieć? Nie umiem chyba, no nie potrafię się przełamać. Proszę zobaczyć, że nie ma sytuacji, znaków, zdarzeń bezmyślnych i niepotrzebnych. Są tylko zdarzenia, znaki, których my po prostu nie rozumiemy. Jak Pan Bóg odkrył taki rąbek tajemnicy, to zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest największy szachista na kuli ziemskiej, że potrafi przewidywać wszystko do ostatniej chwili, gdzie nasze wyobrażenie jeszcze nie sięga. Ja po przeczytaniu tego słowa pragnę, zacząłem opowiadać o swoim świadectwie. I wiem doskonale, że te telefony i zaproszenia na wykłady nie były przypadkowe. Ja przecież przez pierwsze 3 lata, od poniedziałku do piątku, od 8 do 8 wieczór pracowałem w firmie, a potem w piątek po południu albo w sobotę rano już miałem spakowaną walizkę, wsiadałem do samochodu i jechałem gdzieś w Polskę, ale i również na Litwę, na Białoruś, na Węgry, do Irlandii, wywiady w telewizji, w radiu niemieckim. Wszędzie znajdowałem się i opowiadałem o leczeniu niepłodności i o spotkaniu z Panem Bogiem. Proszę zobaczyć, jakie to jest charakterystyczne. Ja w ogóle nie protestowałem. Ja wiedziałem, że ja muszę być w tych miejscach, bo do tej pory z tych miejsc przyjeżdżały do mnie, wtedy kiedy pracowałem w programie in vitro, po prostu pacjentki, żeby im pomóc. A ja proponowałem tylko i wyłącznie program in vitro. Ja teraz musiałem to odrobić. I tak czyniłem, bez słowa protestu. A było mi ciężko. Mam cukrzycę od 11 lat i noszę pompę insulinową. To nie jest proste. Utrzymać prawidłowy poziom glikemii. Szczególnie jak jest stres, jak jest inne jedzenie, jak nie jest jedzenie domowe, jak jest zmiana środowiska, zmiana czynności. Ci, którzy doświadczają tej choroby i noszą pompę insulinową, wiedzą doskonale, jak to wygląda. Ale jeździłem, nie protestowałem. I pamiętam, w 3 roku ostatnie miejsce mojego spotkania to było na południu od Legnicy, bodajże w Świdnicy, i ksiądz, który mnie zaprosił, zaprosił mnie już po wykładzie rano na mszę świętą. I mówi, że przyjedzie po mnie i będę o 6 rano na mszy świętej. Proszę sobie wyobrazić, że to był ksiądz kapelan w Poprawczaku. I on dla mnie odprawił mszę świętą. Ja byłem uczestnikiem jedynym na tej mszy jako człowiek. I tenże ksiądz również wypowiedział krótką homilię. Jak wiedziałem, że to mnie dotyczy, jak wiedziałem, że to jest ostatnie miejsce, gdzie powinienem, na które powinienem zgodzić się i przyjechałem, że potem już mogę wybierać, mogę jechać, jak źle się czuję, nie, i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że ściany tej kaplicy w połowie były przedzielone takim zygzakiem i w tym zygzaku było gdzieniegdzie jakaś była dziura i na dole był symbol ziemi, a na górze nad zygzakiem ta druga część ściany była niebieska. I nad jedną z tych przerw stał Pan Jezus i wyciągał rękę i chciał wciągnąć człowieka, podając mu rękę do góry. Jakie to było dla mnie symboliczne. Jak wiedziałem, że musiałem zdążyć, żeby to odrobić, to robiłem złego i nieprawego. A dzisiaj mówiąc małżeństwom o możliwości poczęcia dziecka w sposób naturalny, proponując im określone kroki diagnostyczne, proponując im określone kroki lecznicze, chcę zdążyć, żeby odrobić te wszystkie istnienia ludzkie i ich śmierć w wyniku realizacji metod, których dokonywałem. To nie jest takie proste. Ja Państwu kładę dzisiaj serce i duszę na talerz. Ja to pokazuję. Tak, wiedza biologiczna, ale istnienie Pana Boga jest dużo bardziej wartościowe i wiara w to istnienie. Próbujmy to czynić. Świat będzie wolny i szczęśliwy. Nie będzie pandemii. Nie będzie wielkich nieszczęść, które nas dotykają. Ci, którzy nie łączą tego z istnieniem Pana Boga i z określoną postawą człowieka na ziemi, nigdy nie czytali życiorysów świętych. Nigdy nie czytali pewnych wizji ludzi, którzy zdradzają dane zachowania na świecie i dane sytuacje, które mogą się zdarzyć. Uwierzmy, że to wszystko istnieje. Świat zrobi się lepszy, zrobi się piękniejszy, zrobi się taki, jak Pan Bóg nam zaplanował. To my go staramy się czynić nieprawym i złym i wtedy musimy cierpieć. Ale należy to zrozumieć. Ja wiem, że audycja zbliża się do końca.
Jeszcze
ja wiem,
mamy
zostało
takie...
jeszcze około 20 minut. Ja wiem, że jeszcze będą telefony, ale wykorzystując to, że jestem przy głosie, chcę przeczytać wiersz popełniony przez swoją żonę, która jest lekarzem medycyny, która jest samodzielnym pracownikiem naukowym, która jest alergologiem, pediatrą, która jest wykształconym lekarzem, która jest naukowcem, która bardzo dużo podpowiedziała mi na temat różnych innych narządów i układów w naszym organizmie istniejącym poza macicą i jajnikami. Bo tak tylko do tej pory to postrzegałem. Wpajała mi mnóstwo wiedzy na temat immunologii, na temat alergologii, na temat mózgu trzewnego, który mamy i istnieje w jamie brzusznej, który ma kolosalny wpływ na to, co się dzieje z neurohormonami i potem hormonami w naszym organizmie. Dlatego byłbym wielkim niegodziwcem, gdyby choć nie podać jednej kropli, która została wpuszczona do tego obszaru medycyny, do ochronnej medycyny prokreacyjnej przez moją żonę. Tytuł wiersza brzmi Misjonarka miłości z Kalkuty. Trzy białe sari z niebieską obwódką, kurzane sandały, różaniec i krzyżyk. I to już wszystko, majątek cały. Uskłada się z tego domek na suchej, powykręcanej dłoni. A cóż potrzebne, by widzieć nędzę? Jedynie oczy. By podać łyk wody? Zaledwie ręce. By kochać dziecko, tym bardziej im ułomniejsze? Tylko serce. By uczyć załaknionych patyk i skrawek ziemi. By żebrać ciągle dla głodnych codziennie. Po prostu nogi. By śmierć tulić z uśmiechem, wiara, że kończy się niewiele. By głos docierał w najskrytsze zakątki, proste słowa. By wracać stale do najciemniejszych miejsc na kuli ziemskiej, lęk, by zdążyć z pomocą. By obdarzać setki, tysiące, miliony. Z małych kropli powstaje ocean. A cóż potrzebne, by najmożniejszych świata brać sobie do służby? Moja nędza. Bardzo dziękuję swojej żonie za pomoc w rozwoju mojej wiedzy medycznej. I chcę być choć taką malutką kropelką, która to uczyni i również malutką kropelką, która powie: Panie Boże, Ty istniejesz i jesteś moim wielkim przyjacielem, ale nie zapominam również, że jesteś moim Stwórcą i Panem Bogiem.
Doktor Tadeusz Wasilewski, Radio Maria, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbku. Serdecznie pozdrawiam ojca i pozdrawiam pana doktora. Panie doktorze, to pana świadectwo, bo słuchałam również pana wypowiedzi w poprzedniej części audycji radiowo-telewizyjnej, jak i tej. No jest niesamowite. I tak jak zadzwonił ten młody chłopiec, 16-letni, którego też to wszystko poruszyło. Więc myślę, że miliony serc, które uczestniczą w tej naszej audycji, naszego radia, myślę, że po prostu jest pan takim Bożym milionerem, który odzyskuje te miliony utracone. tak mi przyszło na myśl. I panie doktorze, jeśli chodzi o rozmowę, tak jak pan mówi, prawda, z tymi ludźmi, żeby im tłumaczyć. Ja też mijali mnie właśnie na demonstracji w Warszawie. Mijały mnie te młodzieżowe, która się jakaś starsza pani, no ja też nie jestem młoda, ale mówi, no panie zobaczy, jakie to gangi idą. Ja mówię, wie pani co gangi, jak gangi, to są biedni ludzie. I akurat taka gromadka się przy mnie zatrzymała i ja mówię, słuchajcie, a wy się teraz odłączacie tutaj od tego pochodu? Tak, no bo wie pani, tam już dalej to jest przygotowane, no wie pani, taka ustawka i tego, no to my już się odłączamy. I zaczęłam z nimi rozmowę. I tak nawet nie widziały te biedne dzieci, ta młodzież, oni po prostu nie wiedzieli, w czym oni uczestniczą. No a poszli sobie, bo no będą mieli punkty, będzie to tamto owo, no i wie pani, no forsa nie śmierdzi. No więc byłam przerażona, ale mówię tak, słuchajcie, no wy tak jesteście za zabijaniem, no przynajmniej niesiecie na tekturkach takie hasła, jesteście za zabijaniem dzieci. A pomyślcie, gdyby wasi rodzice was zabili, nie byłoby was. I kto by teraz krzyczał? Kto by teraz tuptał? Proszę sobie wyobrazić, że po prostu zapanowała cisza, było ich pięcioro, zapanowała cisza. No i mówi, no ale wie pani, ale teraz są inne czasy i tak dalej. I ja mówię, słuchajcie, czasy czasami, ale ludzie byli, są i będą i mają być ludźmi. Tak jak mówił ksiądz prymas Wyszyński, że nie wystarczy urodzić się człowiekiem, ale po prostu trzeba nim być. No i no wie pani, no trochę nam pani ćwieka zadała. A ja mówię, pomyślcie, no po prostu pomyślcie własnym rozumem. Jesteście przecież myślący, wyglądacie bardzo przyzwoicie. No to dlaczego nie pomyślicie własnym rozumem? Trzeba sobie po prostu wyobrazić, nie byłoby mnie na świecie. No i co? I to chłopo pretensja. Aha, no wie pani, to my już pójdziemy. Ja mówię, dobrze, a ja się za was będę modlić. O, to pani jest wierząca. Ja mówię, tak. Ojej, ale pani w ogóle tego nie demonstruje, tylko pani tak, no tak po prostu nam pani dogadała. A ja mówię, nie dogadałam, tylko próbuję pobudzić was do myślenia. No to takie moje krótkie świadectwo. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie Bogusa płaci jeszcze raz. I też proszę żonę pozdrowić, bo ten wierzy był też przejmujący. Z Panem Bogiem, z Marią.
Bóg zapłaci za wszystko. Pan doktor Tadeusz Wasilewski.
Gratuluję argumentu.
Kolejny
to właśnie, trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć, trzeba dbać o to, żeby audycji radiowo-telewizyjnych w dostępnych stacjach było dużo, dużo, dużo. Ja, ponieważ w ostatnich 10-11 latach miałem dużo wywiadów radiowych, telewizyjnych, wywiadów w prasie, w związku z tym bardzo nauczyłem się widzieć, co potem dziennikarze, reporterzy robią z danym wywiadem, jak go mogą przedstawić. I miałem kiedyś taki długi wywiad w Napromedice, jednej z bardzo liczących się stacji telewizyjnych. Ten wywiad trwał ponad 3 godziny. Robiliśmy przerwy, bo nie sposób mówić całe 3 godziny, argumentować, tłumaczyć, pokazywać. Ale jakoś tak Pan Bóg mnie na tyle dał sił, że uporałem się z tym. Proszę sobie wyobrazić, że wiedziałem, że ci młodzi dziennikarka, dziennikarz, kamerzyści wyjeżdżali bardzo poruszeni. Wiedziałem, że są przekonani, że brakowało już im argumentów na nie. I co się dzieje dalej? Jest ten program, który został nagrany. 3 godzin. Jest 20 sekund i dyskusja dalej toczy się przy stole, gdzie biorą udział eksperci, przedstawiciele medycyny reprodukcyjnej, czyli programu in vitro inseminacji. Natomiast naprotechnologia dostała 20 sekund i nie było szansy, żeby mówić o niej w sposób bardzo wiarygodny i rzetelny. Jak mocno nauczyłem się patrzeć mediom na ręce i nie wszystko, co słyszę, w to wierzyć. Na swoim własnym przykładzie, bo dlaczego nie mówić o argumentach, dlaczego nie mówić o tym, że można znaleźć przyczyny, że nieraz w sytuacjach beznadziejnych i tak wygrywamy. Dlaczego nie pokazywać skuteczność danej metody w sposób rzetelny, wiarygodny. Nie tak dawno zostałem zaproszony na bycie uczestnikiem Komisji Zdrowia w jednym z województw w Urzędzie Marszałkowskim. Rzecz tyczyła możliwości dofinansowania leczenia niepłodności programem in vitro albo naprotechnologią. Ja byłem ekspertem tej drugiej części medycyny naprotechnologii, byli moi koledzy z programu in vitro. I słyszę, jak jeden z nich mówi, ja nie będę dla jakiejś ideologii poświęcał mojego programu in vitro i tego, co do tej pory dokonałem. No słuchaj, to nie jest ideologia, to jest etyka, to jest moralność każdego człowieka, a ona zdecydowanie powinna obowiązywać ludzi w białych fartuchach. Zaczynam tłumaczyć. Wypowiada się kolejny ekspert. Mówi, że w każdym gabinecie ginekologicznym jest robiona naprotechnologia. Jeżeli to nie przynosi rozwiązania, to wysyła się już pacjentów do specjalistycznych klinik programu in vitro czy inseminacji. Tłumaczę, że nie ma, że to jest namiastka tylko naprotechnologii czy szerzej ochronnej medycyny prokreacyjnej, że nie używa się wszystkich narzędzi do diagnozy. Nie używa się. Słyszę znowu argument, każdy lekarz szanuje każdy zarodek. Oczywiście, że tak. Moi koledzy, również ci z programu in vitro, są fantastycznymi lekarzami, dobrymi ludźmi. Rzeczywiście z założenia szanują zarodek. Jeden, drugi, dziesiąty. Ale metoda, którą się posiłkują, nie daje gwarancji, że ten zarodek przeżyje. W związku z tym nie ma szanowania zarodka. On wielokrotnie ginie. Czyli początek istnienia ludzkiego, jego istnienie jest zagrożone. Znowu, moje argumenty padają jak groch o ścianę. Ale wierzę w to, że ta kropla, jedna, druga, dziesiąta, drąży skałę i Pan Bóg na końcu i tak wygra. Bo wielokrotnie nam to pokazał. Czeka na nasze przyzwolenie, czeka na nasze zaproszenie, czeka na powiedzenie, my chcemy inaczej, my chcemy iść w Twojej drużynie, my chcemy wierzyć w Ciebie, my chcemy szanować Twoje przykazania, Twoje reguły. A jeżeli nie szanujemy, to nie odrzucaj nas, bo chcemy do Ciebie z powrotem wrócić. I Pan Bóg nam pomoże. I wygra. Jak się popatrzy na cywilizację, na historię cywilizacji, na historię różnych narodów, to można prześledzić pewną cykliczność, do której dochodzimy i przegrywamy. My sami przegrywamy ze sobą. Po to, żeby znowu uklęknąć, i z pokorą, patrząc w niebo, powiedzieć, Panie Boże, jesteśmy już Twoi, pomóż nam. Na pewno słuchają mnie historycy, słuchają mnie etycy, słuchają teologowie i mogą potwierdzić te wszystkie zdarzenia w całej naszej historii ludzkości na kuli ziemskiej.
Ostatnie pytanie. Doktor Tadeusz Wasilewski, tajemnica piękno początku ludzkiego życia. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej z okolic Sierpca. To, co chcę powiedzieć, to będzie na temat, że Pan Bóg jest nie tylko dawcą życia, ale jego opiekunem. Sprawa dotyczy mojej wnuczki, która jest 8 lat po ślubie, ponad 8 lat. Przez pierwsze 7 lat nie mogła mieć dzieci. W tym czasie zdarzyły się dwa poronienia samoistne. Gdzieś na poziomie 8 tygodnia traciła dziecko. Był to czas takiego nieuregulowanego życia. to była troska o to, żeby się urządzić, praca za granicą, nawet w godziwych warunkach w Wielkiej Brytanii pracowała razem z swoim mężem w biurze projektów, ale tak, kiedy po prostu pojawiał się stan błogosławiony, ona jednocześnie studiowała, przyjeżdżała do Polski na egzaminy, te przeloty samolotem. Ja w tym czasie pracowałem tutaj, powiedzmy, na etacie, w cudzysłowie, doradcy duchowego, bo rozmawialiśmy co tydzień, jak byli w Wielkiej Brytanii. I tłumaczyłem mojej wnuczce, że Pan Bóg troszczy się o to, żeby to dziecko nie miało cygańskiego trybu życia, żebyś już po prostu miała jakąś stabilizację. I tak się stało, kiedy już, powiedzmy, zapracowali sobie na to mieszkanie, kupili sobie mieszkanie w Warszawie. Dziecko się pojawiło i w tej chwili mój prawnuczek już ma 8 miesięcy. Jednocześnie wnuczka jest po raz wtóry w stanie błogosławionym. I są to, powiedzmy, takie warunki, które już zapewniają temu dziecku i spokój, i miłość rodziców. Także tutaj to się potwierdza. Natomiast dlaczego ja sobie przypisuję tutaj taką funkcję doradcy? Dlatego, że ja do tej misji zostałem powołany gdzieś 23 lata temu, kiedy moja wspólnota była na wyjeździe i tam się ksiądz zapytał, to na uroczystość, ja miałem akurat rodziny, no to weź sobie otwórz Pismo Święte i tam pokazał mi palcem i to było z Księgi Izajasza i takie słowa: dał mi Pan Bóg język wymowny, żebym w strapionym sercu niósł słowo krzepiące. I ja jakoś tutaj, powiedzmy, no staram się w tej funkcji trwać. Jednocześnie tutaj były podpowiedzi też, weź kup sobie książkę na temat życia Gerarda Majeli. Tamte świadectwa, jego cudów też po prostu pobudzą twoją wiarę, musisz uwierzyć. No i tak się stało. A pytanie, panie doktorze, takie mam. Czy jeśli u dziecka na poziomie, powiedzmy, w tej chwili 4 miesiąca rozpoznano, że dziecko urodzi się Downem, czy jest taka szansa, że płód, no nie płód, tylko to dziecko jest w stanie zwalczyć te niekorzystne geny? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, prosimy.
Z punktu widzenia biologii jest to mało prawdopodobne, chyba że występuje tak zwana mozaikowatość, czyli część sznur komórek jest jednych obarczony tą nieprawidłowością trisomii 20 pary pierwszych chromosomów, a pozostałe komórki są zdrowe. I wtedy taką sytuację też możemy mieć. Poza tym proszę pamiętać, że ludzie, którzy rodzą się i rozpoznany jest zespół Downa, nie są skazani na bycie w swoim tylko i wyłącznie świecie. One mogą się kształcić, mogą kończyć również wyższe studia i ich ta niedyspozycyjność intelektualna może być na tyle niewielka, że sobie świetnie poradzą samodzielnie na tym świecie. Także natężenie objawów klinicznych może być przeróżne. Natomiast ja czekałem na świadectwo na temat tajemnicy i piękna istoty ludzkiej właśnie od dziadków. I dziękuję, że pan zadzwonił i powiedział o tych swoich spotkaniach z tymi istotami ludzkimi i rozumieniem tego w swojej własnej rodzinie. Tak króciutko, bo wiem, że zbliżamy się do końca, przeczytam jeszcze krótkie świadectwo pacjentki, która z punktu widzenia biologii w ogóle nie powinna mieć dziecka. Jeżeli ktoś nas słucha, kto jest medykiem, biologiem, to jeżeli mierzymy aktywność FSH w surowicy krwi u kobiety 26-letniej, to FSH jest na poziomie 50-80 i ona od 6 lat przyjmuje hormonalną terapię zastępczą, to zdaje sobie z tego sprawę, że u tej osoby, u tej kobiety wystąpił zespół tak zwanego przedwczesnej, wygasania przedwczesnego czynności jajników. I tam nie ma rozwiązania na swoje własne dziecko. Rozwiązaniem będzie dawstwo komórki jajowej i plemnik męża, czyli wykonanie programu in vitro i skorzystanie z pomocy innej kobiety. Otóż taka pacjentka zjawiła się, jakbyśmy tłumaczyli jej nazwisko na polski język, to się nazywała Szczęściara. Ale z pełną wiarą w Pana Boga, ona powiedziała, że ona nigdy nie pójdzie do programu in vitro, a ja rozłożyłem ręce, jak mam jej pomóc. Ale już wtedy wiedziałem, że odpowiednie żywienie i walka z chorobami na terenie przewodu pokarmowego może być kluczem do sukcesu, że jajniki straciły swoją funkcję z uwagi prawdopodobnie na nieprawidłowości związane z autoimmunologią. I tak żeśmy też postąpili. Zaczęła się uczyć Creightona, obserwować cykl i zaczęła mieć dietę. I poprosiłem, żeby za kilka miesięcy się zgłosiła. I ona się już zgłosiła, ale będąc w ciąży. Co ona pisze? Tego dnia pierwszy raz z mężem usłyszeliśmy bicie serca naszego maleństwa. O Maryjo, jak my ci się odwdzięczymy za ten cud, który nas obdarzyłaś. Nasza wdzięczność nie zna granic. Nie możemy cię, Boże, teraz zawieść. W dzień Matki Bożej Różańcowej, czyli 7 października 2011 roku, dowiedzieliśmy się, że mały cud jest pod moim serduszkiem. I jeszcze ta Ewangelia, bo oni byli tego dnia, kiedy ona zrobiła test ciążowy rano na mszy i usłyszeli, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wszyscy, którzy staracie się o dziecko, pamiętajcie, Różaniec Święty jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem do walki z niepłodnością. Ja jako lekarz powinienem się oburzyć. Moja wiedza jest ważniejsza, ale się nie oburzam, bo wiem, że ona ma rację. A my jesteśmy tym niezbitym dowodem. No i podpisane imię pacjentki, imię męża i, jak tłumaczę na polski język, szczęściara. Czy to jest przypadek? Mogę tylko wobec wszystkich słuchaczy powiedzieć: dziękuję ci, Panie Boże, że postawiłeś mnie na innej drodze, że użyłeś swojego miłosierdzia i darowałeś mnie wszystko to, co było nieprawe w moim życiu i dałeś szansę jeszcze raz nowego życia. I za to bardzo dziękuję. Jak było długo i byłem niekonkretny, to Państwa przepraszam. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotykać się i opowiadać o Panu Bogu w różnych obszarach naszego życia. Dziękuję serdecznie. Z Panem
bardzo
Bogiem.
Gorąco dziękujemy. Doktor Tadeusz Wasilewski, specjalista położnictwa i ginekologii. Tajemnica piękna początku ludzkiego życia. Dziękuję, panie doktorze.